Ja się chcę się podzielić słowem, które praktycznie dotyczy każdego z nas. Zawsze Słowo Boże, ono dotyczy nas, jest to lustro, abyśmy mogli przeglądać się w tym Słowie Bożym. I to Słowo daje nam pewne wytyczne, daje nam pewne wzorce, jak mamy żyć, jak mamy zachowywać i też przede wszystkim postępować. I to jest dla każdego z nas. W Księdze Nowego Testamentu, w liście do Galatów, w 5 rozdziale, w wersecie 16 i 17, apostoł Paweł powiedział do Galacjan, to słowo odnosi się również do nas: według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Ale zobaczmy, mamy nieustanną konflikt w nas, bo mamy też ducha i mamy też ciało. I nigdy nie jest tak, że ciało będzie zgodne z duchem. To jest tak, jak nigdy Bóg nie będzie w jedności z diabłem. Albo inaczej, diabeł nigdy nie będzie w jedności z Bogiem. I Paweł mówi, że my mamy postępować według ducha, dlatego że ciało, ono zawsze będzie chciało postępować według swojej żądzy i ono zawsze będzie chciało prowadzić nas ku temu i ono będzie zawsze przeciwko duchowi Bożemu. I zobaczmy, to dzieje się w każdym z nas. I teraz w zależności, na jakim jesteś etapie tej walki, ty również będziesz to ukazywał na zewnątrz. I jeśli żyjesz w ciele i będziesz z kimś obcował, z kimś miał społeczność, który żyje w duchu, to to, co człowiek, który będzie w duchu chodził i będzie starał się do ciebie mówić, ty w ciele nie będziesz się z tym zgadzał. Ty w ciele będziesz z tym walczył i okaże się, że możesz być wrogiem Boga. Nie znaczy to, że ty jesteś osobą niewierzącą, nie znaczy to, że w Boga nie wierzysz, z tym, że ty będziesz pobłażał rządy cielesne, dlatego że Biblia mówi, ciało jest przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. I dla nas żądanie Boże jest, abyśmy my postępowali według ducha. Biblia mówi w liście do Rzymian w 8 rozdziale, że dzieci Boże to są te, które są prowadzone przez Ducha Bożego. Inne niekiedy tłumaczenia mówią, które to są ci, którzy są pod wpływem tego ducha i oni są przez tego ducha prowadzeni. A co dzieje się, jeżeli my nie jesteśmy pod wpływem ducha? Możemy wiedzieć, że jest Duch Boży, formalnie go mieć, ale nie poddajemy się jego prowadzeniu, tylko będziemy prowadzeni przez nasze ciało. Będzie konflikt, będzie to wszystko trzeszczało i będziemy mówić różnym językiem. Ja chcę pokazać wam jedną historię ze Starego Testamentu, abyście zobaczyli, co dzieje się, kiedy ludzie żyją w ciele i jaka jest charakterystyka postępowania człowieka cielesnego, ale co dzieje się, kiedy człowiek postępuje w Duchu Bożym. To są dwie od początku sfery, które są całkowicie przeciwne. I musimy wiedzieć, że o nas toczy się, o naszą duszę toczy się nieustannie walka. I diabeł robi wszystko, aby nas, ludzi, którzy oddali serce Jezusowi, wszędzie w swoje tryby, abyśmy wypełniali jego wolę. A więc możemy być ludźmi wierzącymi, a mimo to być sługami diabła. Czy jest to możliwe? Ja powiem wam, że jest możliwe i to z Biblii o tym możemy wyczytać i o to możemy zobaczyć. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Sędziów na 15 rozdziale. 15 rozdział mówi o Samsonie. I ten oto Samson jest sędzią Bożym, powołany przez Boga, aby przewodzić Izraelowi, żeby uwolnić Izraela z ręki wrogich narodów, głównie Filistynów, którzy go uciskali. Jeżeli ty miałbyś, gdybyś ty żył, powiedzmy, te warunki przeniósł na ten dzisiejszy czas i miałbyś ludzi, gdzie ty pracujesz na tym, co jest twoje, to zarabia, to ma jakiś ci przynosi dochód, a ci ludzie przychodzą i nic nie robią i oni od ciebie zabierają. Przychodzą, wyciągają ci, dawaj mi z piwnicy wszystko, co masz, dawaj mi z twojego portfela pieniądze, dawaj mi rzeczy, które masz w szafie, dawaj mi rzeczy, które masz w swoim domu. Pytanie, czy z czymś takim byś się zgadzał, czy też nie? To nie za bardzo. I tamten czas, w którym znajdował się Izrael, był czasem, kiedy Izrael był uciskany przez Filistynów. I naród Boży zgodził się z tą niewolą. Ludzie, którzy byli, ich przodkowie byli w niewoli u Egipcjan, którzy ich strasznie uciskali, o tym uczyli, bo dekalog, przykazanie, Pan Bóg mówi, ja jest Pan Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Każdy Żyd wie i my również o tym wiemy. I oni o tym znali. I teraz ileś wieków mija i oni są w podobnej niewoli, tylko że już nie Egipcjanie, ale Filistyni. Jezus mówi, czy Słowo Boże mówi, czemu toś ulega, tego staje się niewolnikiem. Jezus powiedział, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A więc my możemy być niewolnikami różnych grzechów. Możesz być uwolniony z jakiegoś grzechu, ale wpadniesz w inną sferę. Ja zauważyłem, że ludzie, którzy w klubie, w klubach, akurat miałem taki obraz, którzy byli w klubie abstynenta, a więc ludzie, którzy się szczycą tym, że są trzeźwiejącymi alkoholikami, a więc, że już nie pije tyle, mają różne rocznice, pierwszy rok, drugi rok jego abstynencji. Ale kiedy tak porozmawiasz z tą osobą, to zobaczysz, że on bardzo dużo pali papierosów. Paczkę, może dwie. A więc z jednej strony jest uwolniony z alkoholu, ale z drugiej strony jest niewolnikiem papierosów. Albo jest uwolniony z tego, a jest niewolnikiem plugawych słów. Rozumiecie, nie? Jezus mówi, że jeżeli Syn was wyswobodzi, prawdziwie będziecie wolni. Izrael w tamtym czasie był pod niewolą Filistynów i z tą niewolą się zgadzał i oni ich uciskali. I wtedy Pan Bóg wzbudza im sędziego, który ma za zadanie ich uwolnić, a więc przywódcę. Tak jak w Polsce przez ponad 120 lat Polacy byli pod niewolą, nasz kraj był pod niewolą i raptem wzbudzony został przywódca na miarę tamtego czasu, Józef Piłsudski, on dał impuls, aby naród chwycił za broń i naród się wyswobodził i był wolny. I do dziś dnia w szkołach uczą i każdy Polak wie, kim był Józef Piłsudski. Tak? I dla Żydów w tamtym momencie był ten Samson, był ten sędzia, który podjął walkę. I Samson Bóg doprowadził do tego, że jego pomazanie, które było na nim, siła Boża, która była w nim, została skierowana przeciwko Filistynom, aby ich niszczyć, aby walczyć z nimi. I to się dzieje. I wtedy Filistyni robią odwet za to, co Samson uczynił, bo połapał 300 lisów i puścił ich na pola, popalił, a te lisy popaliły ogrody oliwne, sady, winnice, stogi, zboże. I Filistyni się pyta, kto to uczynił? Nieraz słyszymy, jak gdzieś tam w jakichś miejscowościach okazuje się, że podpalacz danej wsi to był jakiś strażak, ochotniczej straży pożarnej, który był akurat pierwszy, zawsze był przy pożarze. No i potem otrzymywał z tego tytułu za wzorowe pełnienie obowiązków srebrną czy też złoto odznakę zasługi. To się słyszy o czymś takim. Filistyni, kto to uczynił? Samson. A więc wiedzieli już kto, ale wtedy naciągają i rozkładają się obozem w Judzie, rozparli się w Lehi, a więc cała armia Filistynów przyszła, najeżdża Izrael. I wtedy i mężowie judzcy pytają się, dlaczego wystąpiliście przeciwko nam? Oni odpowiedzieli, wystąpiliśmy, aby pojmać i związać Samsona i zrobić mu tak, jak on nam zrobił. A więc zobaczcie, i Żydzi dowiadują się, że ich wrogowie nadciągnęli, tak? Po co żeście przyszli? Jakiś był tam porozumienie, rozejm pomiędzy nimi, sobie jakoś tam żyli. Mówi, my idziemy z powodu Samsona. A więc oni wysyłają uroczysto delegację w ilości 3000 mężów. Jeżeli by do ciebie przyszło 3000 ludzi, to albo jesteś rzeczywiście kimś ważnym, tak? Albo rzeczywiście chcą, wszyscy są tak zburzeni, że każdy chce kawałek z ciebie. Tak? I oni przyszli i do pieczarzy skalnej w Etam i rzekli do Samsona. I zauważcie, chcę, żebyście zobaczyli, jakim językiem mówią. Na początku rozmowa jest Filistynów z Izraelem. Mówi, my wystąpiliśmy, aby pojmać i związać Samsona. I zrobić tam tak, jak on nam zrobił. I język wrogów Izraela przeszedł na Izrael. I Izrael przyszedł do Izraela, do Samsona i mówią mu tak. Czy nie wiedziałeś, że władają nad nami Filistyńczycy? Cóż nam to zrobiłeś? A on odpowiedział, jak oni nie zrobili, tak ja im zrobiłem. Rzekli do niego, zeszliśmy tutaj, aby cię pojmać, związać i wydać w ręce Filistyńczyków. I chcę, żebyście zobaczyli, postępowali też mowę człowieka duchowego i ludzi cielesnych. A więc jest wspólny wróg, to są Filistyńczycy, tak? I ci Filistyńczycy zaczynają uciskać Izraela. I Izrael usłyszał, po co oni przyszli, i przyjął ich argumentację. Diabeł zawsze przychodzi i chce, żebyś ty się zgodził z jego mową. Żebyś zgodził się z jego opinią na dany temat. I oni mówią, my przyszliśmy, aby go pojmać i związać. Ja nie sądzę, że oni go chcieli wysłać gdzieś do sanatorium. Nie sądzę, że chcieli mu dać last minute gdzieś tam na Bahamach, wyspach albo na plaży. Tylko oni go chcieli konkretnie załatwić, tak? I mówią to do... I teraz tak, nie chcieli tego zrobić sami, bo się go bali, to mówię, zrobimy to ręką ich. A więc jest wróg zewnętrzny, ale jest też wróg wewnętrzny. I ten wróg wewnętrzny to są ludzie wierzący, którzy, jeżeli żyją w ciele, oni będą postępować tak, jak każe im diabeł. A więc powiedziałem, że można być człowiekiem wierzącym w Boga, a mimo to pełnić wolę nie Boga, tylko diabła. I powiedzcie mi, czy mowa Izraela do Samsona jest mową ludzi wierzących? W pełni wierzących, czy też mową ludzi cielesnych? Cielesnych, bo oni mówią, my przyszliśmy, aby ciebie związać. Ale pierwsza rzecz, którą oni wypowiedzieli, to popełnili okrutny grzech. Bo mówi tak, czy nie wiedziałeś, że władają nad nami Filistyńczycy? A więc oni mieli świadomość tego, że są niewolnikami. Oni wiedzieli, że jest taka sytuacja, a nie inna. Biblia mówi, że Jezus powiedział do Żydów, wy jesteście niewolnikami. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A więc im było tak dobrze. I ludzie mają to do siebie, że oni się chętnie przyzwyczajają do tego, w czym są. Halo? I to bardzo dobrze jest. I tak samo jest bardzo dobrze grzeszyć. Czasami grzech jest bardzo miły, bo po prostu miły jest. Bo jeżeli zapytałbyś się jakiegoś tam alkoholika, czego pijesz, bo lubię. I piję, nie? I posłuchajcie. I oni mówią, czy nie wiedziałeś? A kto powinien władać nad ludem Bożym? Przecież mówimy, że on jest Panem, tak? Czyli kto powinien panować? Bóg. A więc oni wyznali, że panuje nad nimi Filistyńczycy. Ale pytanie, czy w tym momencie oni byli wierzący, czy niewierzący? Oni byli wierzący. To byli obrzezani ludzie, którzy znali Boga. Może codziennie pacierz wyznawali. Modlili się codziennie do Boga. Ale poprzez to, co wyznali, zaprzecza ich wierze w Boga. I dlatego byli pod niewolą. I teraz kolejna rzecz, którą mówią do Filistyńczyków, mówią do Samsona. My przyszliśmy, aby cię pojmać. A kto powiedział, że pojmać? Szatan. Tak? Dalej, szatan przez Filistyńczyków, bo oni powiedzieli, my przyszliśmy, aby go pojmać i związać. Dalej, my przyszliśmy ciebie związać. Wiesz, czasami pogotowie ratunkowe, które przyjedzie na sygnale, wiążą ludzi w pasy, aż się uspokoi, tak? I jak się uspokoi, to go wypuszczą. Ale oni nie tyle go przyszli pojmać i związać, ale oni jeszcze go chcieli, chcieli jeszcze mu pomóc. Oni teraz w tym momencie pełnią bardzo chrześcijański gest, że my cię nie zabijemy. Bo mówi tak, przysięgnijcie mi wy, że wy nie targniecie się na mnie. A oni dają mu słowo honoru. W 13 wersecie. Nie! Nie! My cię nie zabijemy. Czy jest to dobra postawa?
No ktoś będzie super pozytywny, super chrześcijańska postawa. Mają serce, mają gest, tak? Ale dalej mówią tak. My cię tylko zwiążemy i wydamy w ich ręce. A więc my cię nie targniemy, oni się zabiją. Jeszcze będziesz tu żył. Jak można to czytać? Powiedzcie mi. Inaczej tego nie czytasz. A więc zobaczmy, jak postępują ludzie w ciele, a jak postępują ludzie duchowi. I Samson prosi ich o jedną rzecz. Przysięgnijcie mi, że wy sami nie targniecie się na mnie. A więc bywają sytuacje takie, że ludzie, którzy są w kościołach, wierzą w Boga, ale są sługami samego szatana. I pełnią wolę szatana. Tak jak w tym momencie Żydzi, te 3000 mężów, oni kogo wolę pełnili? Wierzących Żydów, kogo wolę pełnili? Boga czy szatana? Powiedzcie mi. Szatana. A jeżeli by pełnili wolę, to jaka byłaby ich odpowiedź? Samsonie! Przyszli! Oni nas uciskają! Prowadź nas do boju! Zgadza się czy nie? Prowadź nas do boju! Bo jeden goni 1000, a dwóch 10 000. Patrz ilu nas jest. Pobijmy ich. Oni się zgodzili z tym, co powiedział szatan. I człowiek cielesny, który wierzący, ale jest cielesny i może być w kościele, on będzie wypełniał wolę samego szatana i będzie sprzeciwiał się temu, co Bóg czyni przez ludzi duchowych. I w tym momencie masz do wyboru. Albo zaczniesz walczyć. Samson mógłby z nimi walczyć. Ale powiedział, dlaczego on tego nie zrobił? Bo on wie, że według Nowego Testamentu bój nie jest toczony według krwi i ciała. Czyli to nie jest w ciele. To są walki bokserskie, to jest waga jakaś super ciężka, ciężka. Ile kilogramów masz, to do takiej cię jakby kategorii zaszufladkują. Nigdy nie będzie tak, że ten z jakiejś wagi piłkowej będzie walczył w super ciężkiej. Nie, to musi być wszystko odpowiednie. I Samson wiedział, że jego bój nie jest cielesny, lecz duchowy, że on nie walczy tak naprawdę z nimi, to z duchy, które opanowały umysły ludzi wierzących. My wiemy, jak to się zakończyło, ale ja chcę pokazać wam tą Bożą prawidłowość. A więc co w tym wszystkim, żebyśmy widzieli? Człowiek cielesny, on ocenia wszystko w oparciu o to, co widzą jego oczy. W oparciu o to, co słyszą jego uszy. Izrael ocenił to wobec tego, co zobaczył, że tyle żołnierzy przyszło. I zrobili to w oparciu o to, co usłyszeli ze strony ust Filistyjczyków. I zaczęli i zgodzili się z tym i powiedzieli to samo Samsonowi. My cię zwiążemy, my cię pojmiemy, zwiążemy i jeszcze oni dodatkowo dokładają coś religijnego, takiego Bożego. I to jest zmieszane ziarno. A więc oni w tym wszystkim okazali jemu miłosierdzie. My cię nie zabijemy. Bracie nasz, my nie zabijaj. Dekalog mówi, nie zabijaj. Oni cię zabiją. Mimo, że jemu tego nie powiedzieli, ale z tej historii tak to wszystko wynika. Zgadza się czy nie? A więc człowiek cielesny ocenia sytuację w oparciu o to, co widzą jego oczy i słyszą jego uszy. I on z tym się zgadza i tak mówi. Ale człowiek duchowy, on również widzi, on również słyszy i on również mówi. Tylko, że jego mowa, jego spojrzenie, jego zachowanie jest inne niż ludzi cielesnych. Dlatego, że on patrzy na to, co jest niewidoczne oczyma ludzkimi. On słyszy to, czego ludzie normalnie cielesni nie słyszą. I on postępuje wbrew, odwrotnie, aniżeli postępują ci, którzy cielesnie postępują. Jak my możemy to zobaczyć? Ja wierzę, że Samson widział Boga. On wiedział, kim jest, do czego Bóg go powołał. I on wiedział, że Bóg jest większy, aniżeli cała armia Filistynów. On słyszał Boga. I zobaczmy taką historię, dwie historie ze Starego Testamentu. Jedną historię to jest na górze Karmel, kiedy prorok Eliasz sprowadza deszcz na ziemię i ma u swego boku usługującego sługę. Biblia nie mówi, kto to był. nie wyjawia Jego imienia. Możemy się domyślać, ale to jest mniejsze o to. I teraz tak, po tym, kiedy ogień z nieba spadł, Eliasz mówi tak do króla Izraela: słuchaj, podnieś się i jedz i pij, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. A więc on mówi ten: najedź się, napij się. To była susza w Izraelu, był głód w Izraelu. A jak susza i głód, to ludzie są słabi. A mówi: ty jedz, ty pij, gdyż ja słyszę szum ulewnego deszczu. I zanim to się stało, Eliasz wchodzi na górę Karmel i zaczyna się modlić. I mówi do swojego sługę: i zobacz, czy już to widać. A on idzie na szczyt góry i wraca, i co? Nic nie widać. A on mówi: jeszcze raz to zrób. Eliasz cały czas się modli. To Biblia mówi, że 7 razy tak przychodził. I za 7 razem zobaczył maleńką chmurkę. A więc w tym momencie Eliasz usłyszał Boga. On widział Boga, bo on wypowiedział słowo raz do Achaba: jako żyje Pan, przed którego obliczem ja stoję. I on z uwagi na swoją relację z Bogiem, on widział Boga i on słyszał Boga. Człowiek cielesny, tak jak ten sługa, nie widział deszczu i nie słyszał deszczu, ale Eliasz usłyszał. Biblia nie mówi, ile minut to trwało. Biblia nie mówi, czy to było kilkadziesiąt minut, czy też może godzina. My nie wiemy, na jakiej wysokości on stał, ile musiał metrów robić. Ale nieraz, ja pamiętam lata w szkole, gdzieś tam średniej, kiedy jeździłem gdzieś w góry, to pomiędzy jedną stacją a drugą, tam nie ma mowy, że 5 kilometrów, tylko jest napisane 2 godziny marszu, 3 godziny marszu, albo 4,5 godziny marszu do kolejnego jakiegoś tam schroniska. No i po prostu wtedy się idzie, wychodzisz rano i zamierzasz 2, powiedzmy, takie punkty zaliczyć. I idziesz, no i tam ci napisano, że jest 3-4 godziny marszu, bo to na tamtej górze. Ale ty idziesz i wydaje ci się to takie bliskie. O, to jeszcze ze 200 metrów. Ale 200 metrów byłoby tak, patrzysz, a to jeszcze ze 2-3 kilometry. I po prostu idziesz i czym bardziej się zbliżasz, to wydaje ci się, że to jest bardziej odległe. A więc w górach inaczej liczy się drogę. Nie liczy się na kilometr, tylko liczy się, ile ty to pokonasz, tą drogę. I Eliasz miał wzrok duchowy, to był człowiek duchowy, ale ten jego sługa tego nie widział i nie słyszał. Tak? Tylko że Eliasz nie poddał się myśleniu i zachowaniu, bo oj, no nie ma, no to już poddajemy się. Człowiek duchowy widzi, słyszy i robi tak, jak mówi mu Bóg. Człowiek cielesny widzi, słyszy i robi w oparciu o to, co zobaczyły jego fizycznie oczy i usłyszały jego uszy. Ale człowiek duchowy robi tak, jak zobaczył, jak usłyszał od samego Boga. I te dwa postępowania są z sobą sprzeczne. I jeżeli masz takich ludzi w środku Kościoła i ty o tym mówisz, to będzie tarcie. Kolejny przypadek. Elizeusz. W Księdze Królewskiej, w 6 rozdziale, czytamy o pewnej historii, kiedy prorok Elizeusz jest w miejscowości ze swoim sługą w Dotanie. I Elizeusz był namaszczonym sługą pańskim, któremu Duch Święty objawiał to, co wróg narodu żydowskiego, państwa Izrael, jak on naradzał się ze swoimi dowódcami wojennymi. I on to słyszał, Duch Święty mu to przychodził, mówił, a on przekazywał królowi. I tamten myślał, że ktoś założył mu pluskwę w jego pokoju. I ktoś mówi: to prorok Elizeusz donosi wszystko to, co król tu wypowiada. Ale ani on go widział, ani słyszał, ale mówi: to idźcie go pochwyćcie. Ale pochwycić go po co? Tak samo jak Samsona. Wyprawię go gdzie tam, gdzie raki zimują, się kiedyś mówiło. Ale wysyła znaczny oddział wojska. Konnice, wozy wojenne i znaczny oddział wojska. A więc znaczny oddział to coś jest więcej niż 2-3 żołnierzy. Wozy bojowe. To tak jakby wysłali czołgi obecnie. Wozy pancerne. Lata 80., kiedy cała Polska żyła takim współczesnym językiem terrorystą pochodzącym z Radzenia, ukrywającym się w lasach konkolenickich, i wysłano przeciwko niemu śmigłowce.
Wysłano jednostki szturmowe obecnej tamtejszej milicji obywatelskiej, czyli takie jak obecne brygady antyterrorystyczne. I wóz pancerny, czy wozy pancerne, żeby go pochwycić. I dwóch ludzi. I ten wysłał taką armię, żeby pochwycić Elizeusza. I wtedy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść. I oto miasto otoczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego: biada panie mój, jak postąpimy? A on odpowiedział: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. A więc sługa jego wyszedł i zobaczył masę żołnierzy. Co my zrobimy teraz? Ale Elizeusz, on widzi, on słyszy i postępuje tak, jak Bóg każe. A więc co on widział? On widział Boga. On słyszał Boga i on zaczyna się modlić tak. I tam ja nie widzę tu strachu. Elizeusz modli się tymi słowy. To, co on powiedział temu swojemu słudze, to tak naprawdę on go uspokajał. Nie bój się. Bóg zawsze odpowiada do człowieka: nie bój się. I ktoś zliczył, że w Biblii jest 365 razy Bóg się przemawia do człowieka: nie bój się. 365 zwrotów: nie bój się. To tak jakby oznaczało, że każdego dnia Bóg mówi do człowieka: nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie bój się. I on wypowiedział słowami Boga: nie bój się. I powiada: bo więcej jest tych, którzy są z nami, i tych, którzy są z nimi. Ale jego sługa zobaczył mnóstwo wojska, tak? Jakimi oczyma on zobaczył? Oczyma ciała, cielesnymi oczami. I teraz, jeżeli Elizeusz by się z tym zgodził, to ja przypuszczam, że musiałby mieć z apteki pewien pampers. Tak? Musiałby pójść do lekarza rodzinnego, żeby mu na receptę wypisał pampersy, za które by nie będzie płacił. Ale on tak nie zrobił. On się nie zgodził z tym, co on powiedział. Bo on powiedział: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. I wtedy modli się tymi słowami: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I wtedy Pan otwiera oczy tego sługi i ten przegląda i zobaczy, że to góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Gdzie te wozy i ogniste i konie on zobaczył, Elizeusz? Kiedy ten u boku, którego on służył, wstąpił do nieba, on zobaczył wozy ogniste, wóz ognisty, który pochwycił Eliasza. Nazwa wozu ognistego to w języku hebrajskim oznacza merkawa. I dlatego czołgi izraelskie, które są najlepszymi chyba czołgami w świecie, których Izrael nikomu nie sprzedaje. Polacy sprzedają się tam do tego, do Indii, na Bliski Wschód, a Izrael tego nigdy nie sprzedaje. To jest tylko czołg dla armii Izraela. Ma nazwę Merkawa, a więc nazwę biblijną. I wtedy otwiera Bóg oczy temu cielesnemu słudze i ten przegląda, że jest więcej wokół nich wojska, koni, wozów ognistych, aniżeli tamtych. I teraz pytanie, jak my patrzymy? Czy jesteśmy cielesnymi, czy duchowymi? Jeżeli my będziemy postępować w sposób cielesny, będziemy wrogami Bożego poruszenia w Kościele. Zawsze tak jest. Zawsze tak było. Zobaczmy kolejną historię z Nowego Testamentu. Jest to historia mówiąca o Panu Jezusie Chrystusie, kiedy Chrystus wysyła uczniów do miasta, aby nakupili żywności, a wtedy Pan siada u studni i czeka. I on wiedział, że przyjdzie do tej studni pewna kobieta, Samarytanka, z którą on będzie rozmawiał. Chrystus łamie wszystko, co było możliwe. Do dziś dnia w kulturze Bliskiego Wschodu, zobaczcie, kobiety z ośrodków imigranckich, żadna sama nie chodzi. Z Czeczenów, czy też gdzieś tam teraz, jak będą przychodzić z Syrii, czy z Afganistanu, czy z Pakistanu. Sama nigdy nie będzie, chyba że z dzieckiem albo kimś drugim. To jest taka kultura. I mało tego, ona nie może rozmawiać. Pamiętam lata temu, kiedy my pojechaliśmy do siostry Fatimy, do ośrodka,
I ona nas tak ugościła, że dosłownie aż pękaliśmy. Tyle jedzenia było. Takie smaczne. I ona żyła w takim mieszkaniu, gdzie było chyba 3 mieszkania i tam były jeszcze 2 rodziny. I te 2 kobiety, które z rodzinami mieszkały, jej pomogły zrobić jedzenie i zastawiły stół. To aż się uginały. To tam by armia zjadła tego, by się najadła. I żadna z tych kobiet nie siedziała. Podpierała ściany. Bo ona nie może siedzieć. Trzeba by o tym mówić dlaczego. Chodzi o postawę, chodzi o pozycję kobiety względem mężczyzny. Ale zauważmy, przychodzi ta Samarytanka i Jezus siedzi i z nią rozmawia. W ogóle to, co Chrystus zrobił, to złamał jakikolwiek rasizm. Są do dziś dnia w Izraelu takie ugrupowania religijne, które nawet on nie usiądzie obok ciebie w samolocie. Były takie zdarzenia, kiedyś lecieliśmy do Izraela i jechali religijni ludzie i coś to się tak działo, tak głośno itp. I samolot nie wlatuje. I patrzymy już, po i lecieć. On nie leci. Okazuje się, że przy takich ortodoksach posadzili ortodoksów przy kobiecie. I on nie będzie leciał. Nie poleci. I absolutnie. I ktoś z tych pasażerów to powiedział, że dobrze, chodź ty tutaj do mnie, a on niech sobie usiądzie tu. I wtedy dopiero samolot poleciał. No bo samolot nie ruszy, dopóki pasażerowie nie usiądą. I nie zepnął się baser. Chrystus usiadł przy tej studni i złamał wszelkie jakiekolwiek rasistowskie uprzedzenia, które były w narodzie żydowskim. Z nią rozmawiał. Przychodzą potem, pamiętamy, co się wydarzyło, ale przychodzą uczniowie i oni to wszystko zobaczyli, jakież było ich ogromne zdziwienie, kiedy Chrystus, który był głodny i przyszli, Panie, mistrzu, jedz! A on do nich rzekł, ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. I oni wtedy fizycznie mówią, sobie myślą, czy ktoś mu przyniósł jedzenia? Jezus rzekł do nich, moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Teraz jakim językiem mówią apostołowie, a jakim językiem mówi Jezus? Kto jest cielesny, to jest duchowy. Jezus mówi w sposób duchowy, że moim pokarmem jest spełnić wolę Boga mojego. I są historie mówiące o tym, że ludzie byli bardzo głodni, misjonarze byli bardzo głodni, nie było co zjeść, ale oni byli w woli Bożej. I Bóg otwiera niebo, oni widzą stoły, które są zastawione na czysto i są już gotowe naczynia i Bóg daje im objawienie, co na tych stołach się znajduje i mówi, to są stoły, które są gotowe na weselną ucztę baranka. I oni to wszystko widzą i kiedy to objawienie przyszło do nich, to oni są wypełnieni tym, że ustępuje głód. I oni w tej sile zaczynają dalej pracować. Pytanie, jest to naturalne czy nienaturalne? To jest ponadnaturalne. I Jezus mówi, moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał, dokonać jego dzieła. A więc jeśli chcesz być posilany przez Boga, to nie możesz być osobą tylko, która siedzi w niedzielę am. A więc tak. Pastor przyjdzie, nakarmi. Ten nas nakarmi. Ten nakarmi. O nie zaspokoił moich potrzeb. I jesteś już niezadowolony. Tak? Tak to jest. Za Jezusem szli dlatego, że On przemieniał ryby, że On chleb i mieli się co najeść. Szli cielesni. Kiedy poszedł, zaczął mówić duchowe rzeczy, to parę tysięcy ludzi Go opuściło. Ile zostało wokół Niego? 12. Czego? Wy nie odeszliście? I Piotr mówi, mistrzu, ty masz słowa żywota wiecznego. A więc Piotr powiedział w duchowy sposób. Jezus w tym momencie rozmawia z apostołami, którzy wierzą w Niego, czynią cuda, ale myślą w sposób cielesny. Mówi, mistrzu, jedz! I Jezus dalej mówi duchowo, jeszcze 4 miesiące nadejdzie żniwo. Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Już żniwa, żniwiarz odbiera zapłatę, zbiera plon na żywot wieczny. Aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. W tym właśnie sprawdza się przysłowie. Inny sieje, a inny żnie. Ja posłałem was rządzić to, na czym wy się nie trudziliście, inni się trudzili, a wy zebraliście plon ich pracy. I teraz zauważcie, co zrobił Jezus. Mimo, że był głodny, nie zadzwonili na catering, żeby im halo obiadek przyjechał, czy halo pizza, żeby mu dowieźć, żeby zjadł. Idźcie tam. Jezus celowo to zrobił. Dlatego, że jeżeli oni byliby wraz z Nim, oni by przeszkadzali w rozmowie z Samarytanką. Ona by się nie otworzyła. I wielokrotnie Chrystus, kiedy był konfrontowany z różnymi sytuacjami, to miał 12, ale ich wypraszał. Wypraszał ludzi, wyjdźcie. I brał z sobą Piotra i Jana. Dlaczego? Bo oni mieli wiarę. Ale brał ludzi wiary, którzy wraz z nim się modlili. I Chrystus tu postępował w sposób duchowy i powiedział, to jest żniwo dojrzałe. I zobaczcie, ja teraz zbieram plon. Widzicie? Ona przyszła, on głosił Ewangelię i ona poszła do wioski, powiedziała wszystkim, co się stało. Mówi, powiedział mi wszystko, co uczyniła. Wielu uwierzyło dzięki jej świadectwu. Przyszli tam do niego, prosili go, aby u nich pozostał i pozostał tam 2 dni. Jak myślicie, co on tam robił? Wodę, stopy moczył w soli i w wodzie? Co on tam robi? Co? Głosił królestwo, głosił Słowo Boże. A jak myślicie, za ileś tam lat, kiedy pojawił się Filip, kiedy pojawili się apostołowie, to czyją pracę oni zbierali? Jezusa. A więc jeden sieje, drugi żnie, ale jest zadanie do wykonania. A więc zobaczmy, człowiek duchowy widzi, słyszy i postępuje tak, jak widzi i słyszy. Ale on widzi Boga. Ale on słyszy Boga. I on mówi tak, jak mówi Bóg. Człowiek cielesny też widzi i słyszy i mówi tak, jak widzi, jak i słyszy. Tylko w oparciu o to, co widzą jego gały. Tak? Jego uszy słyszą. I teraz, kiedy skonfrontujesz tych ludzi, to nie jest tak, że cielesnych wyślesz tak, jak w Auschwitz-Birkenau podjeżdżał pociąg i wychodził doktor Mengele z taką pałką i tak, na lewo i na prawo, na prawo i na lewo i na prawo. To nie jest tak, że cielesnego wyekspediujesz na lewo, a duchowego na prawo. Tylko oni są w zborach, oni są w kościołach. I wielokrotnie, jeżeli ty nie będziesz mocny w Duchu Świętym, to podda się temu, co oni widzą. Podda się temu, co oni mówią. Ty musisz być mocno zakorzeniony w żywym Bogu, żeby wykonać dzieło Pana. Akurat zachęcono mnie i wpadła w moje ręce książka, żeby ją przeczytać. To jest książka, którą wiele, wiele lat temu ja ją czytałem i która była wiele, wiele lat temu taką Bożą inspiracją. I odczytałem jeszcze raz tą książkę. I chciałbym odczytać kilka słów, które brat ten Robert Zwiargą. To już jest, on wygląda jak taki młody chłopczyk, ale to jest dojrzały już człowiek, sługa Boży, który służy Bogu. On napisał, będąc jako mały chłopak, mając kilka lat, Bóg objawił mu niebo, był w niebie. I on szukał oblicza Bożego. I napisał książkę Cena Mocy Duchowej. Bardzo krótka książka. Cieniutka książeczka, ale to są duchowe prawdy. I tak mnie Bóg jakby zainspirował do tego słowa z tej książki, tak pokazał mi fragmenty ze Słowa Bożego. I on tak mówi o kościele na rozdrożu. Stoimy dziś na rozdrożu. Jeśli nie zdecydujemy się na posłuszeństwo Bożemu Słowu, jutro może być za późno. Obecny wiek dobiega końca. Gdzie się wtedy znajdziesz? Czy będziesz w ciele? Czy będziesz płakał w swoim rozbitym świecie, usiłując wszystko odbudować? A może będziesz szukał złota i srebra? Jaka będzie twoja pozycja przed Bogiem? Czy traktujesz poważnie Królestwo Boże? Czy chcesz, aby Bóg był twoim przyjacielem? Czy pragniesz, aby Bóg przebywał i rozmawiał z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz? Jeśli tak, to musisz wziąć swój własny krzyż i sam przybić się do niego. Musisz udać się na ten cmentarz i urządzić swój pogrzeb. Nie tylko musisz zamknąć trumnę na przekrój ciał, które głośno domaga się życia, ale również pomóc aniołom ją zakopać. Sam musisz umieścić nagrobek. Następnie odejść od grobu i otrząsnąć nogi z kurzu. Wychodząc z cmentarza, trzymaj głowę w górę i wyprostuj ramiona, gotowy na spotkanie z umierającą ludzkością. Ludzie zmieniający bieg historii to ci, którzy umarli dla ciała. Gdy wychodzą do usługi, to nie jako ludzkie ciało, ale jako puste naczynia, poprzez które Pan Jezus Chrystus może sam przemawiać do swego ludu. Kiedy umrzesz dla samego siebie, to jedyną rzeczą podtrzymującą cię przy życiu będzie obecność Boga w tobie. Wychodząc wtedy do usługi lub znajdując się w jakimkolwiek innym miejscu, nie pójdziesz tam jako ty sam, ale jako przedstawiciel Jezusa Chrystusa, Króla Królów i Pana Panów. Każdy, patrząc na człowieka, który umarł dla samego siebie i żyje dla Boga, musi doświadczyć konfrontacji z prawdą Ewangelii. Ludzie, którzy umarli dla samych siebie, to ci, z którymi Jezus chodzi i przez których mówi. Ci ludzie wyróżniają się przez swoje właściwe postępowanie, wypowiadane słowa, wygląd i sposób bycia. Ludzie mówią o nich, jest w tobie coś innego. Oni właśnie mają to, czego świat obecnie szuka. Jedna z największych ewangelistek świata, Katyn Kullman, powiedziała, że kiedy stawała za kurtyną, szykując się na wyjście do usługi, tysiąckrotnie przeżywała tam śmierć siebie. Powiedziała, wiem lepiej niż ktokolwiek inny, że Katyn Kullman nie ma nic wspólnego z tym, co się tu dzisiaj będzie działo. To nie ja. Ja nie mam żadnej mocy uzdrowieńczej. Nie mam mocy, aby zbawiać. To nie moje dotknięcie tego dokona, ale jego moc. Takich ludzi nam dzisiaj potrzeba. Całkowicie umarł dla samych siebie. Nie działa na nich krytyka, nie odpowiadają na wymierzony im policzek. Takich ludzi Bóg dzisiaj używa. Chrystus oddał samego siebie, aby móc być użytym. Tak samo my musimy oddać siebie samych, aby Bóg mógł nas użyć. Wychodząc do ludzi oczekujących na modlitwę, zawsze widzę cierpiących, chorych i opętanych, ale wiem, że moje ręce nie mogą ich uzdrowić ani uwolnić. Nie mam żadnej mocy, bo nikt z ludzi nie posiada mocy sam w sobie. Kiedy ta moc zaczyna działać, płynąć? Kiedy jest poddane naczynie. A kiedy naczynie jest poddane? Kiedy w pełni ono jest umarłe dla samego siebie. Kiedy ono nie chce żyć dla siebie, ale chce, ażeby pełnić wolę Bożą. Ty i ja masz różne możliwości, aby spędzać wolny czas. Ty i ja masz różne możliwości, aby kierować swoim życiem. Każdy z nas o tym decyduje. Jak spędzisz, co będziesz robił, jak będziesz się zachowywał. I z tego tytułu Bóg nas rozliczy. Ale miejmy świadomość, że jeżeli my chcemy być w Bogu, jeżeli myślisz, że twoje życie z Bogiem to jest takie, ja w niedzielę przyjdę i trochę dłużej to potrwa, bo już kiedyś tylko 50 minut, a teraz nawet 3 godziny to trwa. To ja ci powiem, to jest nowa religia. To nie jest życie z Bogiem. To tylko religia, ale bardziej większa religia. Jeśli my chcemy żyć z Bogiem, to my musimy być Jemu oddani. Nie dlatego, że jesteś doskonały, nie, nikt nie jest nas doskonały, ale że Ty decydujesz się, Panie, ja jednak będę służył Tobie. Ja chcę, żebyś Ty zrobił coś w moim życiu ze mną, że ja chcę być Ci poddany i uległy. Ty mnie skrusz. I ta książka, on opisuje jego zmagania, które on miał, kiedy modlił się, przemierzał swój pokój godzinami, dni, nocami, aby szukać oblicza Bożego. Nie było odpowiedzi, aż pewnego dnia Bóg przyszedł i go nawiedził. I wtedy to się zaczęło. Dlatego ludzie, on podaje przykłady wielkich mężów Bożych, sióstr Bożych, które służyły Bogu, jak Charles Finney, który przyjeżdżał do danego miasta, całe miasto niczym nie żyło, tylko wychodziło na ulicę i nie wiadomo dlaczego oni znajdowali się w centrum miasta i były uszy otwarte. Nikt z nich nie myślał o whisky daje mi żyć. Tylko stali i czekali. A wtedy Finney przyjeżdżał I nie było megafonów, nie było plakatów, że będzie wielki finał głosie Ewangelii. On przyjeżdżał swoim konikiem, bryczko i zobaczył ludzi już gotowi i zaczynał głosić. I całe miasta na kolanach w płaczu pokutowały. Co się działo? Dlatego, że działał w tym wszechmogący Bóg, że On ludzi dotykał i przyprowadzał do pokuty. Jego słowo ruszyło ludzi. Inny taki mąż Boży jak Smith Wigglesworth. Dla niego cuda były normalnością. On się nie egzaltował. O, fajnie zrozumiony. On nawet na to nie zwracał uwagi. On się modlił i szedł dalej. Gdy tam ludzie krzyczeli, Smith, zobacz co się wydarzyło. Nawet na to nie zwracał uwagi, bo dla niego to było normalne. I on zachował się wbrew temu, co medycyna mówiła. Na jednym z spotkań przyprowadzono do niego jakiegoś kalekiego człowieka w wózku inwalidzkim i go postawiono na jakimś dużym piedestale i on kopnął w ten wózek. Kopnął, a ten wózek jakby zleciał z tego całego piedestału, a ten inwalida gdzieś w powietrzu aż się obrócił. Wszyscy mówią, o! Spadnie i się połamie. I spadł jak narciarz na swoje zdrowe nogi, został całkiem uzdrowiony. I on by inaczej tego nie zrobił, jeżeli nie miałby impulsu Ducha Świętego. Amen? Kiedy modlił się o ludzi i ktoś tam umierał, to widział uśmiechniętą twarz Jezusa, bo przez to był uwielbiony i wstał w imieniu Jezusa, że cały dom aż chodzi. Ludzie to opisy były świadectwa. Łóżka drżało to wszystko i człowiek wstawał i był uzdrowiony. A on widział twarz Jezusa i kiedy widział twarz Jezusa, on szedł i to robił. Mówi, bo ja wiedziałem, że to będzie. Pan się cieszył, widząc, że będzie robił te cuda, bo to uwielbiało Jego imię. Człowiek duchowy widzi, słyszy i mówi. Człowiek cielesny widzi, słyszy i mówi. Tylko, że człowiek duchowy widzi Boga, słyszy Boga i mówi tak, jak mówi Bóg. Człowiek cielesny widzi to, co widzą jego oczy, jak ludzie widzą. Słyszy to, co ludzie mu mówią i mówi tak, jak mówią ludzie. I dlatego jest różnica, jest pomiędzy tym i jest walka. Biblia mówi, że ciało podąża przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. I my możemy być naturalnymi sprzymierzeńcami samego szatana. Jezus do nich powiedział, do Żydów, którzy powiedzieli, my jesteśmy dziećmi Abrahama. Praktykujemy obrzeskę, bo Abraham nakazał. Chodzimy do synagogi, składamy ofiary, jesteśmy sługami Boga Najwyższego. A Jezus do nich mówi, waszym ojcem jest szatan. Wyobrażacie to sobie? Jan Chrzciciel powiedział wyraźnie, wy, mówi, jesteście plemię żmij, w was jest nasienie, nie słowa Bożego, nie Boga, tylko wy jesteście zrodzeni przez samego Lucyfera. Wyobrażacie sobie, jak to działał, ile osób byłoby zranionych? I tak samo teraz, jeżeli byś do tak ludzi mówił, to ty moje serce ranisz. Ja napiszę pozew do sądu Wydziału Cywilnego i będziesz miał sprawę, bo tyś mnie zranił, moje uczucia, moje dobra osobiste. Wyobrażacie sobie, Jan Chrzciciel by nie wyszedł z więzienia, by mu kilkakrotne dożywocie dali za to, co on robił. To za mój Jezus. I człowiek zmysłowy wiedzie, słyszy i mówi tak, jak widzi i słyszy. Człowiek duchowy wiedzie, słyszy i mówi tak, jak widzi i słyszy, ale to wszystko jest zasumowane w Bogu. Amen? To są dwie różnice, dwie postawy. I taką postawę każdy z nas może demonstrować. Pytanie, kim chcesz być? Duchowym czy fizycznym? Jeżeli my nie umrzemy dla własnego ja, to będzie w nas coś cielesnego i będzie w nas coś duchowego. My musimy umrzeć dla własnego ja. Dla własnych egoizmu, dla własnych potrzeb, dla własnych planów, marzeń itp. Ale żeby to zrobić, tego nikt nie zrobi za ciebie. To nie jest tak, że pójdziesz, zrzucisz moniaka na kolektę, niech to on się tam o mnie pomodli, niech się zajmie moimi grzechami, ty tu tego, a my tu tego. To tak jak za władzy ludowej. Przyjeżdżał sekretarz partii służbowo warszawko albo polonezem i przyjeżdżał na wizytację ludu pracującego miast i wsi w zakładzie pracy. Najpierw go przywitali go chlebem, witamy pierwszego sekretarza. Sekretarz miejski kupił goździki, wręczył goździki kobietom, czy tam pocałował w rączki.
wszyscy witają sekretarza i na końcu mówi Vita Rosumita, wy tu tego, my tamtego. I Vita Rosumita pozostali przy maszynach, a my tu tego poszli za zdrowie ludu pracującego miasta. To jest cielesne. My chcemy, żeby każdy musiał jakby zapłacić cenę. Ty musisz zapłacić cenę za to. Tego nikt nie zrobi za ciebie i za mnie. I Bóg do nas mówi, że mamy postępować według ducha. I według ducha. Kiedy my będziemy postępowali według ducha, będziemy widzieli Boga, będziemy słyszeli Boga, to co on chce robić i będziemy postępowali, jak mówi Bóg. Tak? Ale jeżeli my tego nie zrobimy, to ja ci powiem, jak będziesz postępował. Będziesz postępował tak, jak zechce twoje ciało. Ciało chce wygody. Ciało chce rozkoszy. I będziesz postępował według żądzy tym ciała. I będziesz próbował wszystkich zrównać do tego, co ty. Do tego poziomu. Ewentualnie wzbić się wyżej, bo tamten ma więcej. I kiedy będzie słowo i ty, to będzie konfrontacja. To nie będzie zgodne. Nigdy szatan nie usiądzie przy jednym stole, aby mieć zgodę z Bogiem. To jest niemożliwe. I tak samo nigdy ciało nie będzie zgodne z duchem. Ciało podąża przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, mówi Słowo Boże. I dlatego naszym zadaniem jest ujarzmiać, umartwiać naszą naturę cielesną według Ducha Bożego. Im więcej Ducha Bożego w nas, im więcej my oddamy siebie Bogu, im więcej my pozwolimy, żeby On panował, tym bardziej będziesz miał zwycięstwo. Zobacz, wielu tutaj osób, wiele osób obecnych tu, które są w tym kościele, kiedyś może byłeś jednym z lepszych drinkmenów. Byłeś degustatorów piwa, wina czy wódki. Byłeś może jeden z większych oglądaczy telewizji. A raptem ty z tego odszedłeś. Nie dlatego, że tu ci zabraniają to co? Kiedyś jakby z innych, jak to co? Zabraniają ci? Tak, takie podchwytliwe pytania. No leje ci tam gorzałe z ziemniaka, żytnio, napij się. Nie piję. To co? Zabraniają ci, tak? Z politowaniem, z takim, żeby politować się. No wiesz, nie zabraniają mi, to czego nie wypijesz? Jesteśmy w Gruzji, zaprosił nas człowiek na obiad i tam okazanie honoru dla ciebie, takiego szacunku, że on cię zaprasza do restauracji. To w restauracji to wszystko aż tam pogina się. Wódkę będziesz pił? Nie będę. A dlaczegoż to? Bo ja mam układ z Bogiem. O, to zły układ. Rozumiesz? Nie dlatego, że mi ktoś zabrania, ale dlatego, że jestem wolny od tego. Że ja nie muszę, bo to jestem martwy. Dlatego. I kiedy ty nie tkniesz grzechu? Kiedy będziesz dlatego martwy? Kiedy ty postawię ci nawet całą skrzynkę i ty nie wypijesz? Bo dlaczego? Jestem martwy dlatego. Ale jeżeli ty nie jesteś martwy dlatego, nikt nie widzi to... Wypiję. Brat Żenio opowiadał, że pracował wiele lat temu w Groznym, w Czeczeniu. I mówi, pracował tam, nie wiem czy na budowie, była przerwa. I on sobie przynosił kanapkę i to był chleb z sałem. I sobie to sało tak zagryzał. I miał ludzi, którzy pracowali, czy byli muzułmanie. Co ty tam jesz? Sało jem. O, to nie wolno. Ale mówi... Ale wiesz, jakie to jest dobre? Patrz, jak pachnie. Słuchaj, ugryzę tego, ale pamiętaj, powiesz moim braciom, to ja cię zarezaję. Dam mu, dobre. Przyszedł drugi brat tamtego pierwszego. Co ty kuszajesz? Mówi, sało, mówi, z chlebem. Jakie smaczne. Nikogo nie ma. Słuchaj, daj, ja ugryzę też. Zjadł. Tylko pamiętaj, jak powiesz moim braciom, to cię zacznę. Wyszedł. Smaczne. Przyszedł czy ojciec, czy drugi brat. Co jesz? No, jem chleb ze słoniną. To wiem, że to nie można, ale pachnie. Chcesz skosztować? Skosztuj, ale pamiętaj. Jak powiesz tamtym, jak się zacznę. Wszyscy skosztowali i mówili, słonina była dobra. Ja powiem ci tak, jeżeli ty byś martwy dla tych rzeczy, to ty tego nie będziesz jadł. Bo ty nie musisz jeść. Nie dlatego, że ktoś cię tam nie widzi, że cię wypieszą z wiary, jak ty się napijesz. Bo jeżeli ty jesteś wolny dla tych rzeczy, Biblia mówi, wszystko mi wolno, tylko nie wszystko buduję. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczym zniewolić. Amen? Że jestem wolny od tych rzeczy. W szkole, tu jednej ze szkół, brat Piotr Stępniak, mówiąc w tych zajęciach profilaktycznych, pokazał im, w jaki sposób okupia się ludzi. I akurat była reklama papierosów. I kilka papierosów. Kobieta zrozlegniżowana siedzi, pali. Patrzcie, jak dymnie. Kolejne jakieś tam, gdzieś tam ktoś tam jedzie samochodem i papierosa pali. Czyli wszystko, będziesz palił, to będziesz samochodem jechał. Będziesz palił, to będziesz leżał na wyspach Bahama. Mówi, tak się ludzie kupią, ludzie kupują to papierosa. A teraz mówi, zobaczcie, dlaczego nie ma takich reklam? I pokazują. Siedzi jakaś kobieta, nos odpada. Mówi, to jest efekt palenia papierosów. Dalej, ktoś tam, język, ktoś po prostu palce, które już są zżerane przez raka. Mówi, słuchajcie, dlaczego nie ma takich reklam? Palenie niszczy zdrowie. Nie ma. Oni napiszą, że palenie szkodzi zdrowiu, ale wszystko pokazują w różowych barwach. A jeżeli pokazali, jak wygląda twarz człowieka albo ciało człowieka na skutek wieloletniego palenia, to jest szok, aż ludziom aż się miodować chce. Tak diabeł mówił. I my mamy do wyboru, czy będziemy żyć z Bogiem, w Bogu, w Bożym Duchu, czy będziemy chodzić w ciele. Halleluja. Wybór należy do Ciebie. Wybór należy do Ciebie. Ja powiem Ci, przychodzi poruszenie Boga do Kościoła, które ono spowoduje, że Ty nie będziesz czuł się komfortowo. Dlatego, że Boży Duch będzie chciał poruszyć człowiekiem. Jeżeli ty się nie poddasz, to będzie się sprzeciwiał Duchowi. I to sprzeciwianie się będzie miało różnoraki wymiar. Ty możesz siedzieć, a z jednej strony nie będziesz się zgadzał z nauczaniem. I nawet możesz się uśmiechać, ale środek będzie mówił, ja się z tym nie zgadzam. To czyni ciało. Bóg poruszy się w Kościele, dlatego że to jest Jego, to są ostatnie czasy, kiedy Duch Boży przygotowuje oblubienicę na spotkanie z Jezusem Chrystusem. I to nie będzie komfortowy czas dla ludzi, którzy chcą żyć w grzechu, dla ludzi, którzy chcą żyć w takiej błędnej pewności siebie i przeświadczeniu, że jakoś tak będzie. My musimy się napełniać. My musimy być przy Bogu i brać krzyż. Jedno ze zjedzonych chrześcijaństwa jest fałszywa Ewangelia ludziom sączona, która jest Ewangelią niezawierającą. On też mówi o Jezusie, ale o innym Jezusie. To jest Ewangelia, w której nie ma ani mowy o grzechu, nie ma mowy o sądzie i nie ma mowy o zaparciu się. Ale to jest Ewangelia, gdzie mówię o Jezusie, ale tak, będziesz damą, będziesz latał samolotem na wyspach Bahama, będziesz leżał, będziesz milionerem, będziesz zwiętki, giętki, jak dętki. Tak to określę. Nie ma krzyża. Bo Paweł Apostoł powiedział wyraźnie, jeżeli przychodzi ktoś i zwiastuje wam innego Jezusa, to jest to już inna Ewangelia i inny duch. Jeżeli głosi ci tego Jezusa niebiblijnego, nie pewną Ewangelię, to on głosi nie tą Ewangelię. A jak głosi nie tą Ewangelię, to przychodzi inny duch. To nie będzie Duch Boży. Ale jeżeli jest zwiastowana prawdziwa Ewangelia, to jest tak, zwiastowany właściwy Jezus, to jest właściwa Ewangelia i za tym idzie Duch Chrystusa. Uwierzcie mi, że tak jest. Tak mówi Paweł w liście do Koryntian. I my mamy do wyboru. I człowiek cielesny, on chętnie słucha o Jezusie, który nie jest biblijnym Jezusem. I to jest wiele takich symptomów Ewangelii. Tak zwana Ewangelia light. Tak to się nazywa. Ewangelia liberalna. ale niech się oni się dobrze poczują. Niech po zakończeniu zgromadzą się, zagrają w szachy czy w warcaby i ten czas umilą sobie lampką wina lub też szklanką piwa, kufla piwa. A cóż to jest złego? Blanżejki? A cóż to jest złego wydać sobie, wywróżyć sobie? Przecież to nie jest nic takiego. Będzie Sylwester? Przecież trzeba korzystać z tego. To co z tego? Napiję się, ale do wieczora wytrzeźwieje, będzie wieczór uwielbienia, to przyjdę, wyskoczę i alkohol wywionie. I tak można przejść. Pytanie, czy to jest ten Jezus? Dlatego Biblia mówi w liście do Tymoteusza, niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, który wzywa imienia Pańskiego. Czyli jeżeli ja wzywam imienia Jezusa, to ja muszę oddzielić się od tej wszelkiej bezbożności, bezprawia. Zgadza się czy nie? To jest, a jeżeli ty będziesz żywał imienia Jezusa, a będziesz w tych rzeczach żył, to nie jest ten Jezus. I dlatego też ten czas końca, który się zbliża, to będzie czas, w którym Pan Jezus uczyni ogromną różnicę pomiędzy tymi, którzy Jemu służą, a tymi, którzy nie służą. Nie ma doskonałych naczyń, nie było, nie ma i nie będzie. Sam z siebie. To Bóg wybiera niedoskonałe naczynia, żeby uczynić je doskonałymi. Ale On oddzieli swój lud do tego, aby był czysty i nieskalany na spotkanie z Jezusem Chrystusem. I my, dopóki nie umrzemy dla własnego ja, to będzie nami kierowało ciało. A z ciał jest tylko i wyłącznie Bóg ciała, a nie to no troszeczkę mu tam damy polopierynki i jakoś on się trzyma. Receptą Bożą na starą naturę jest śmierć. Tylko i wyłącznie jest śmierć. Pogrzebanie tego i potem zbudzenie zmarłych. Dlatego Boża zasada mówi, jeśli ziarno nie obumrze, pozostaje jedynie ziarnem. A jeśli obumrze, uzyskuje życie. I to widzimy w przykładzie Jezusa. Jezus musiał umrzeć i dopiero zmartwychwstał i przez swoją śmierć nabył nas. Zobaczcie, jak wiele ludzi jest, którzy wierzą w Jezusa. A gdyby On nie umarł, gdyby On nie zmartwychwstał, to nas by nie było. A więc zasada jest, idzie śmierć. Jezus mówi, jeżeli ktoś idzie za mną, a nie bierze krzyża swego na każdy dzień, nie jest mi godzien. Jeżeli uważasz, że przejdziesz życie, ale bez krzyża, to okaże się potem, nie wejdziesz do bramy nieba. Dlaczego? Bo nie będziesz szedł tą drogą. Tą drogą. To jest dla każdego z nas to wezwanie. A więc weź krzyż swój i naśladuj mnie. Weź krzyż. Umartwij w sobie to, co jest cielesne. Ujarzmij to wszystko i pozwól, żeby było w Tobie to, co jest stworzone od Boga, żeby to miało nad tym wszystkim panowanie. A jeżeli ciało bierze panowanie, to wtedy to się wszystko ujawnia. W czym? W mowie, w zachowaniu, w postępowaniu. I to jest widoczne. Cielesny, mówi cielesny chrześcijanin, cielesny człowiek. A duchowa rzecz jest temu wroga. Ciało i duch są sobie wrogi. Wiecie, jak szybko zrobić przebudzenie w tym mieście? Możemy zrobić przed świętami. Zakupimy ileś kontenerów piwa i wina. Damy ogłoszenie, że w najbliższy piątek przy chlebie będzie wydawane, żeby było, ludzie mieli gorący, bo zima, bo będzie Boże Narodzenie, powiedzmy, po mrozie. Dla każdego, który przyjdzie, dostanie gratis butelkę wina. Są takie w Radzeniu stacje kontroli pojazdów, że jeżeli zajedziesz, dają ci gratis szampana. Jak myślicie? Dużo osób by przyszło? Ilu waszych mężów by przyszło? By się moment przebudzenie było. Ja jeszcze ci gwarantuję, że on nie tylko by przyszedł na to piątkowe spotkanie, ale on by zaczął przychodzić, żebyś regularnie, systematycznie to dawał. Tak? Pytanie, czy to jest ta droga? Ale co się by wydarzyło, kiedy się skończy ten kurek życiodajnego płynu? Nie będzie przebudzenia. Ale jeżeli kto szuka Królestwa Bożego, kto chce pełnić wolę Bożą, Ten poznać, czy nauka, którą ja głoszę, mówił Jezus, jest Boga. Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, który wzywa imienia Pańskiego. To jest dla nas. Musimy się oddzielić. Innego wyjścia, bracia, siostry, nie ma. Ja nie znam innej Ewangelii. Są kościoły, gdzie jest light. Są kościoły, gdzie pójdziesz, wyjdziesz i tam się o ciebie nikt ci na odcisk nie nadeprze. Będziesz, jakoś przezimujesz. Ale zostajesz cały czas w tym samym pozycji, w tym samym życiu. To jest tylko i wyłącznie na odległość, ale w momencie, kiedy ktoś się zbliży, to mentalnie pokaże skolce. I z takim charakterem ty nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Póki jest czas, mamy iść do Pana, mamy służyć Jemu i oddawać się, niech On w nas wyjaśnia to, co jest ziemskie, w nas to, co jest cielesne. Wszelką nieczystość, wszelką złą myśl, wszelką nieprawość. Tak mamy to robić. To jest Ewangelia Chrystusa i to jest trudna Ewangelia, ale innej drogi nie ma. Nie ma innej drogi. I przez Ducha Bożego my jesteśmy w stanie to pokonać. Tylko i wyłącznie może nam pomóc w tym Boży Święty Duch. Boża moc, ta duchowa Boża moc, ona porusza się w oparciu o Boże prawidła, duchowe prawidła. I tak jak w wymiarze fizycznym, jeżeli weźmiesz taki kabelek i chcesz puścić prąd w ileś tysięcy volt, to on ulegnie spaleniu. I tak samo w wymiarze duchowym, jeżeli my jesteśmy naczyniem poddanym, naczyniem czystym, naczyniem uległym, to jeżeli ta moc Boża przyjdzie, to na nas spali i zginiesz. Dlatego poddawajmy się, póki można się poddać. I to, że masz problemy w jakiejś sferze życia, to jeszcze nie jest tragedia. Tragedia jest, kiedy ty wiesz, że masz, nic z tym nie robisz. Póki jest czas, przychodźmy do Pana i prośmy Go, aby pomógł nam to zewlec i aby pomógł nam iść za Nim. Każdego dnia musisz decydować: Panie, ja idę za Tobą. Panie, ja biorę Twoje jarzmo. Panie, ja biorę Twój krzyż i staję po Twojej stronie, a nie po stronie szatana, po stronie zachcianych mojego ciała. I to każdy musi z nas zdecydować, gdzie chce pójść, jak chce pójść. Tego nikt nie zrobi za ciebie, tylko ty musisz sam osobiście zdecydować. Jeżeli chcesz iść za Bogiem, to wołaj do Boga, mów do Bogu i nie tylko będziesz mówił, ale przede wszystkim zakasuj rękawy i do dzieła. Amen. Stańmy, będziemy wołać do Boga.